Rozumna lektura Biblii, część 10. Stary Testament, księgi mądrościowe. A więc jak ta mądrość wtedy była rozumiana, prezentowana, a jak ją dzisiaj powinniśmy odbierać? Stąd tytuł tego rozważania: mądrość wtedy i teraz. A to dlatego, że hebrajska mądrość jako rodzaj literatury jest nam, chrześcijanom współczesnym, zupełnie obcy. Musimy sobie uświadomić, Biblia nam nie jest obca, dlatego że Chrystus jest naszym Panem i nie jest nam obcy. Ale my nie mówimy o Biblii, mówimy o sposobie zapisania tekstu biblijnego. I stąd mądrość wyrażana wtedy miała pewne reguły. Odnosiła się do pewnych sytuacji, a też słuchali ją ówcześni ludzie. I to wszystko dla nas jest dzisiaj obce. Dlatego też często ją niewłaściwie pojmujemy albo i mylnie stosujemy. Już nieraz wspominałem, że jestem przerażony, jak tak zasadnicza doktryna nowotestamentowa, biblijna doktryna o człowieku jest budowana na tekstach mądrościowych Salomona w rodzaju, że człowiek jak bydle idzie do ziemi i już go nie ma. I ktoś sobie weźmie takich kilka wersetów z psalmów, z przypowieści, z kaznodziei i zbuduje całą doktrynę i potem miliony ludzi się na tej doktrynie, no nie powiem, że budują, ale budują swój dom, który nie jest właściwym domem duchowym, niewłaściwą doktryną. Dlatego też dobrze jest zapoznać się i z tym zagadnieniem, o którym dzisiaj chcemy sobie porozmawiać. One są dla nas, te księgi mądrościowe, hebrajskie, cenną skarbnicą. Z tym, że trzeba wiedzieć, jak z tych ksiąg kaznodziei, przypowieści i z księgi Hioba korzystać. Również i psalmy w jakiejś części się zaliczają do kategorii ksiąg mądrościowych. A więc tego rodzaju twórczość literacka, bo to jest twórczość literacka, forma literacka. Też trzeba dokładnie wiedzieć, mam nadzieję, że już się z tym oswoiliśmy, że cokolwiek byśmy czytali, czy Ewangelie, czy listy, czy Apokalipsę, to wszystko jest jakaś forma twórczości literackiej, poprzez którą dany autor nam przekazuje jakąś treść. I musimy po prostu to rozumieć, by w sumie się zorientować, o co Bogu chodzi, co Bóg nam chce przekazać, gdy chodzi o nasze codzienne życie, naszą wiarę i nasze zbawienie. I stąd ta twórczość mądrościowa zastosowana w księgach kaznodziei czy Hioba jest identyczna, powiem podobna, identyczna, jak literatura Egiptu czy Mezopotamii. Z tym, że jest jedna zasadnicza różnica. Dla hebrajskiej mądrości podstawą wiedzy jest bojaźń Boża, bojaźń Pańska. Po prostu fakt istnienia Boga prawdziwego jest wyznacznikiem sensu ludzkiego życia. I to jest, co odróżnia tę formę przekazu hebrajską od tamtej formy. Dlatego też i mądrość Boża, która jest przedstawiona w tych księgach mądrościowych, jest postrzeganiem świata takim, jak Bóg go postrzega. I to jest istota prawdziwej mądrości człowieka. I teraz jak zdefiniować mądrość życiową? I można by to stwierdzić takim jednym krótkim zdaniem. Jest to umiejętność praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy i doświadczenia. I się wydaje nam, chrześcijanom, że chyba problemów z tym nie mamy. No ale przyjrzyjmy się bliżej tym księgom i zobaczymy, czy rzeczywiście nie mamy takich problemów. Gdy czytamy te księgi, to najczęściej czytamy fragmenty tych ksiąg. Tym bardziej, że ich kompozycja do tego nas nakłania. A tymczasem powinno się czytać całe księgi. mimo że one są bardzo fragmentaryczne, werset od wersetu się mogą różnić i każdy werset stanowi oddzielną całość, ale przesłanie jest ukryte w ogólnym przekazie tej księgi, w całej księdze. I stąd sentencje wyrwane z kontekstu mogą być mądre, ale mylne. Na przykład jest czas rodzenia, czas umierania. Już teraz nie będę komentował skojarzeń, jakie ja w tej chwili mam, jakie my mamy w tej chwili. Ale chyba sobie sprawy nie zdajemy, że w tej formie literackiej autor chciał przedstawić po prostu cyniczną, tak? Podkreślam, cyniczną prawdę o bezsensie życia. A więc niezależnie od jakości czyjegoś życia, człowiek i tak musi umrzeć w swoim czasie. A więc kontekst nie mówi o tym, że Bóg decyduje, kiedy się urodzimy, kiedy umrzemy. Nie. Dlatego, że później będziemy mówić, w Księdze Kaznodziei Salomona cała księga, oprócz końcówki tej księgi, to po prostu jest cyniczna prawda o życiu, o bezsensie życia. Dalej powinniśmy również pojmować, rozumieć terminy, a też i kategorie, jakie występują w danym rodzaju literatury czy stylu literackim. I tu w konspekcie mamy przykład głupca. I teraz, gdy my nie rozumiemy tego pojęcia tak, jak tamci ludzie rozumieli, jak autor rozumiał i słuchacze rozumieli, to po prostu dla nas będzie ktoś nieinteligentny, upośledzony albo chory umysłowo. A tymczasem w ich rozumieniu głupiec oznaczał człowieka niewierzącego. Po prostu człowiek, który żyje zgodnie ze swoimi zachciankami i nie uznaje żadnych autorytetów nad sobą. A szczególnie jednego autorytetu, którym jest Bóg, prawdziwy Bóg Stwórca. A więc należy rozumieć terminy, jakie tam są użyte i dopiero wtedy my pojmiemy sens wypowiedzi. Również istotna jest linia argumentacyjna. Przepraszam za te wyrażenia takie, ale trudno, trzeba się też i oswoić z takimi różnymi wyrażeniami, się zapoznać. W ten sposób wzbogacimy też i swoją wiedzę, i swoje pojmowanie. Więc jest jakaś sentencja mądrościowa i ona ma jakąś linię argumentacyjną. I ona się wtedy ciągnie przez jakiś dłuższy odcinek, się znajduje w różnych ona wersetach, konfiguracjach. Na przykład bezbożny żyje w cierpieniu przez wszystkie dni, ciemięsca przez wszystkie lata, jakie mu zgotowano. I czy to oznacza, że bezbożny nigdy nie będzie szczęśliwy? Czy to oznacza, że dyktator, ciemięsca, okrutnik nigdy nie będzie szczęśliwy? To nie o to chodzi w tym wersecie. Bezbożny żyje w cierpieniu przez wszystkie dni, ciemięsca przez wszystkie lata, jakie mu zgotowano. Hiob, bo to jest z księgi Hioba, tak tego nie rozumiał. Werset ten jest częścią mowy wygłoszonej przez niby pocieszającego Elifasa, przyjaciela Hioba, który starał się go przekonać, jak są złe jego uczynki. Ale w całości tej mowy Elifasa, a potem w ocenie przez Boga słów Hioba, jego postawy, dopiero wtedy zobaczymy w całości, czy to jest rzeczywiście prawdą, czy nie, co powiedział wtedy Elifas. Ale pójdźmy dalej. Kto może być mądry? Wiemy, że mądrością jest nasze własne doświadczenie. To, czego się nauczymy z własnych błędów, jak mówimy, że Polak mądry po szkodzie. A więc nie jest to sprawa jakaś tylko teoretyczna, ale głównie praktyczna. A więc człowiek, który nie teoretyzuje, lecz praktycznie tę mądrość potrafi wykorzystać, nazywany jest człowiekiem mądrym, praktycznie mądrym. I tu mamy wymienionych w konspekcie takich ludzi jak przywódcy Jozue, Dawid, Salomon, czy jak taki rzemieślnik Besalel. Z tym, że ten aspekt osobisty, to ludzkie serce, to siedlisko mądrości, jak mówi nam Pismo Święte, To nie jest jakaś nasza szczególna predyspozycja, jakieś szczególne uzdolnienie, ale Stary Testament pod pojęciem serce wyraża wolę człowieka, jego moralną postawę, jego zdolności intelektualne. A więc z jednej strony to, co jest wrodzone w człowieku, ale też i to, co on zrobi z tym, co ma wrodzone. I ktoś ma więcej wrodzone, większą inteligencję, zdolność, poznanie i co on z tym zrobi? Jeśli jego wola będzie poddana Bożej bojaźni, woli Bożej, o czym mówią właśnie księgi mądrościowe, to będzie naprawdę nie geniuszem, nie chodzi o to, żeby być geniuszem, będzie naprawdę użytecznym narzędziem Bożym na tej ziemi. Jeśli ktoś ma bardziej ograniczone możliwości naturalne, ale swoją postawę moralną, swoją wolę Bogu będzie podporządkowywał, to może przewyższyć tamtego człowieka lepiej, bardziej uzdolnionego, który się nie przyłoży, gdy chodzi o bojaźń Bożą. I ten właśnie biedaczek go przewyższy i będzie mądrzejszy od niego. A więc mądrość Boża to jest coś, co Bóg na bazie tego, co jest u nas naturalne, potrafi w nas nie tylko wskrzesić, ale i rozbudzić, a potem i powiększyć do takich rozmiarów, że będziemy ludźmi bardzo użytecznymi dla otoczenia. Dlatego też ta literatura mądrościowa ma nam pomóc, abyśmy mieli mądre postępowanie. Nie tyle zasoby mądrości, wiedzy, ale mądre postępowanie wyciągnięte jako wnioski z własnego doświadczenia, ale również z tego, że znamy Boga. I w starożytnym Izraelu właśnie byli szczególnie ludzie, którzy poświęcali swoje życie na pozyskiwaniu mądrości. I nazywano ich mędrcami. To była szczególna grupa mężczyzn i kobiet, bardzo zbliżona do rangi kapłana czy proroka. Zobaczmy. Nie każdy z nich był geniuszem, urodzony już z talentami niemożliwymi do ocenienia. Nie, to byli normalnie ludzie, którzy jednak mieli wolę, mieli chęć. Tak się zająć Bogiem, tak się zająć życiem, by móc zdobyć tę praktyczną wiedzę, to praktyczne zastosowanie wiedzy w swoim życiu i uzyskać tę życiową mądrość, by innych ludzi móc pouczać. I właśnie z takiej grupy niektórzy otrzymali natchnienie, by napisać poszczególne części Starego Testamentu. Można by ich porównać do ojca i matki, który w sposób właściwy oddziałuje na swoje potomstwo. I tutaj ten mędrzec to może być ktoś bardzo młody. Na przykład Józef. Księga Rodzaju nam powiada, że Józef stał się ojcem Faraona. Księga Rodzaju 45, werset 8. Albo na przykład Deborę nazwano matką w Izraelu. Księga Sędziów 5:7. Dlatego też, gdy taki ktoś powie, powiedzmy Józef do Faraona, mój synu, to właśnie oddaje tę nie tylko wyższość, nie, bo czy właśnie tu nie chodzi o wyższość, ale właśnie oddaje tę rolę, jaką ktoś pełni, bo akurat jest wymarzonym pomocnikiem, gdy chodzi o trudną sytuację. I Faraon się cieszył, że był taki niewolnik, który tak pięknie się potrafił doradzić, potem to zrealizować, że lata tłuste zostały wykorzystane później podczas lat chudych. I Józef się dla niego stał tak opiekuńczy w rzeczywistości, jak ojciec najlepszy. I to właśnie jest rola mądrości, która tak nas nie tyle, że uskrzydla, nie, ale uzdalnia, żebyśmy byli użyteczni w społeczeństwie. Dlatego też mądrość najpierw się realizuje w domu. Rodzice nawet nieświadomie przekazują tę mądrość dziecku. Nawet mówiąc, nie baw się na ulicy albo nie wybiegaj na jezdnię, to już jest mądrość. Dziecko tego nauczone będzie ostrożnie schodzić z chodnika. Ja to kiedyś wspominałem, tuż po wojnie, gdy ja miałem lat 4 i mama się bała, że mnie ktoś porwie, a to były takie czasy, że było różnie wtedy, rok 47, 8. i mówiła, żebym nie wsiadał z nikim do samochodu, żebym od nikogo nie brał cukierka. I mi uzasadniła, bo cię mogą porwać, ukraść, bo w cukierku może być trucizna. I ja się tym przejąłem. I mimo, że lubiłem słodycze i gdy cukierka nie mogłem odmówić komuś, bo ktoś był uprzejmy, jakaś pani na ulicy chciała mi dać i ja musiałem przyjąć, to go w kieszeni przyniosłem do domu i mamie oddałem. A więc takie banalne zasady sprawiają, że my się uczymy od rodziców praktycznej mądrości. I właśnie Bóg nas takich niby banalnych rzeczy uczy i w tych księgach mądrościowych są takie oczywiste, banalne rzeczy, ale tam są ukryte bardzo głębokie zasady dotyczące naszego życia w różnych aspektach tego życia. Dlatego też największym dobrem, jakiego dążymy, to jest wykonać wolę Bożą. Jest to również i mądrość wśród przyjaciół, a więc poprzez dyskusje, rozmowy. I monolog jest bardzo ważny, monolog, rozważanie, rozmyślanie i dialog. Dlatego też nie strońmy od przyjaciół i usiłujmy nasze rozmowy prowadzić, jak to mówi nam Nowy Testament, budujące. Apostoł Paweł zachęca, żeby to były budujące rozmowy. Nie o byle czym, ale budujące. Nie na siłę, czasami i o byle czym trzeba pogadać, ale budujące. Bo dialog wzbogaca. A też, gdy mamy monolog, to nie pozwólmy, żeby czarne myśli nas ogarniały. Ale przygotujmy się nawet technicznie tak, żeby ten monolog nasz wzbogacić, a więc sobie włączmy jakieś urządzenie, które nam da dźwięk, a tym dźwiękiem będzie, powiedzmy, Księga Przypowieści Salomona. I sobie słuchajmy całego rozdziału przypowieści, całych 5 rozdziałów przypowieści. Słuchajmy sobie, gdy nie możemy zasnąć. I ten monolog wywoła w nas dialog. Dialog z Salomonem, dialog z samym sobą i czarne myśli nie będą nas wtedy przytłaczać. Też trzeba wiedzieć, że poezja, ten środek literacki właśnie jest bardzo odpowiedni dla tych ksiąg mądrościowych. Tam jest wiele przysłowi przecież. Księga przypowieści, czyli księga przysłów. I najlepiej się to wyraża poprzez poezję. To ułatwia zapamiętywanie, lepiej niż proza. Myśmy już o tym mówili wcześniej, więc pójdę trochę dalej. Są również i granice mądrości. I takie podam zdanie, które jest w konspekcie. Nie wszystkie rodzaje mądrości w starożytności były zgodne z prawdą Bożą. A więc na Bliskim Wschodzie byli mędrcy, uczeni, którzy z polecenia ówczesnych władców zbierali i opracowywali mądre przysłowia i wypowiedzi. I duża część tych właśnie opracowań przypomina mądrość zapisaną w pismach starotestamentowych. A więc coś, co tworzył Salomon, coś, co jest w księdze Hioba, również i występuje w pismach, w dorobku ludów ościennych, ówczesnych ludów ościennych. I duża część tego materiału to przypomina, że jest podobna do Salomona czy Hioba. Ale tam nie ma nacisku na to, że mądrość podchodzi od Boga, od Stwórcy prawdziwego, że celem tej mądrości jest oddanie Mu chwały. Nie obejmuje wszystkich dziedzin życia. Po prostu celem ich było praktyczne nastawienie do życia bez żadnych kwestii teologicznych i historycznych. Natomiast ta mądrość, która jest w Piśmie Świętym, u Salomona czy w Hioba, tam jest i teologia, i historia, a głównie jest przesłanie żywego Boga, które na nas oddziałuje także i przez ten rodzaj literatury. Dlatego też Stary Testament uważa, że jedynie mądrość podporządkowana Bogu spełnia właściwe zadanie. Więc jest i mądry, i mądry. I tamten jest mądry, i ten jest mądry. Ale ten mądry, który jest wzbogacony przez poznanie Boga, przez to, że Bóg jest jego Zbawicielem, a my powiemy dzisiaj i przyjacielem, bo Chrystus jest naszym oblubieńcem przecież, to nasza mądrość wtedy jest bogatsza, głębsza od tamtej mądrości ludzkiej. No i właśnie Księga Kaznodziei, teraz się jej przyjrzyjmy, jest to niestety mądrość cyniczna. I wszyscy, którzy z niej czerpią główne teksty dla swojej wiary, dla swojej teologii. Często z tymi ludźmi rozmawiam i się dziwiłem nieraz, że budują teologię na przykład o nieśmiertelności duszy na tych tekstach. To właśnie chcę im powiedzieć, że budują na tekstach niewłaściwych, bo celem tych ksiąg nie jest to, co oni wyciągają z tego, nie jest teologia, nie, ale zupełnie coś innego. Więc niektórzy chrześcijanie się dziwią, że taka księga w ogóle się znajduje w Biblii. Niektórzy nie czytają jej zbyt uważnie, bo uważają, że są to sprawy tak skomplikowane, właściwie nie skomplikowane, ale trudne, głębokie nawet, że się nie ma co w nie zagłębiać. Nawet ci, którzy pilnie studiują i chcą przejść przez nią, napotyka sporo przeszkód w tych tekstach i nie wiedzą, jak do nich podejść. Dlatego, że ten nauczyciel, kaznodzieja Salomona, chce powiedzieć, że życie jest całkowicie pozbawione sensu, że powinniśmy się nim cieszyć w każdy możliwie dostępny sposób, dlatego że śmierć położy kres wszystkiemu. I to cyniczne przesłanie mówiące o całkowitym bezsensie mamy właśnie już w pierwszym rozdziale, drugim wersecie. Marność nad marnościami, mówi kaznodzieja, marność nad marnościami, wszystko marność. Zobaczcie, najpiękniejsze słowo kaznodziei to marność. W krótkim jednym zdaniu aż 5 razy jest powtórzone słowo marność. Albo 14 werset 1 rozdziału. Widziałem wszystkie sprawy, które się dzieją pod słońcem i wszystko jest marnością i gonitwą za wiatrem. I teraz nie chcę tego dalej czytać. Konspekt nam przynosi te wersety, te miejsca, więc nie chcę teraz czasu przedłużać, ale gdy ktoś się trzyma tylko tej księgi albo na niej by zbudował swoje życie, to na przykład taki werset piękny. Używaj życia ze swoją żoną po wszystkie dni twego marnego bytowania. Na co się natknie ręka twoja, byś to zrobił, to zrób według twojej możliwości, bo w krainie umarłych, do której idziesz, nie ma ani działania, ani zamysłów, ani poznania, ani mądrości. No i co? Apostoł Paweł powiada, gdybyśmy tylko na tym świecie mieli naszą nadzieję, to byśmy byli najnieszczęśliwszymi ludźmi na ziemi. A Salomon powiada, gdy człowiek żyje wiele lat, niech się z nich wszystkich raduje, lecz niech pamięta, że dni mrocznych jest sporo, bo wszystko, co nadchodzi jest marnością. Dlatego mamy całą Biblię, dlatego Chrystus jest Słowem Bożym i autorem i życiem, dlatego też i ta księga jest nam potrzebna, bo ona ma te cyniczne i negatywne teksty, aby przez całą swoją wypowiedź, całej księgi powiedzieć, życie samo w sobie nie ma żadnej wartości. To samo głosi współczesna filozofia egzystencjalna. Udziela różnych rad dobrych filozofia. Ten nauczyciel Kohelet, ale te wartości są tylko na tej ziemi wartościami. Nie mają żadnego odniesienia do wieczności. Bo życie samo w sobie nie ma żadnej wartości. To jest przesłanie Księgi Kaznodziei. I stąd się wydaje, że ta księga zaprzecza istnieniu wielu rzeczy, wspaniałych rzeczy. Chociażby istnieniu życia po śmierci fizycznej człowieka. Tak się wydaje. Niektórzy zbudowali doktrynę i miliony ludzi w niej tkwi i nas chcą na to nawracać. Z Księgi Kaznodziei wyciągamy wnioski, że ona krytykuje, tak, krytykuje kluczowe aspekty wiary. Oczywiście wiary starotestamentowej. U nas wiara na szczęście jest osobowa. Wiarą jest Chrystus. Początkiem, końcem wiary jest Chrystus. Autorem mojej wiary jestem ja sam. Kto wierzy? Ja jestem wierzący, więc ja tworzę moją wiarę, ale oczywiście we mnie ją tworzy Chrystus, który we mnie mieszka. Ale ja razem z Nim tworzę, więc jesteśmy współtwórcami wiary. Tego nie mieli w Starym Testamencie. I stąd się wydaje, że Kohelet, nauczyciel, krytykuje tamte aspekty wiary, wiary uczynkowej. Wiary osadzonej na możliwościach i tylko możliwościach człowieka. Wydaje się, że ta księga pochwala postawy i zachowania odmienne od tego, do czego zachęcają inne części Pisma Świętego. I stąd ktoś zapyta, po co nam Bóg dał w tym kanonie i w Biblii taką księgę? Dał nam dla kontrastu. I stąd 12 rozdział, ostatni rozdział, nam podaje, a szczególnie wiersze 13, 14 nam podają, dlaczego ta cała księga została nam przekazana, abyśmy w formie kontrastu zobaczyli, o co chodzi. Bój się Boga, czyli licz się z Bogiem, tak? Licz się z Bogiem, przestrzegaj Jego przykazań, bo to jest obowiązek każdego człowieka. Bóg bowiem będzie sądził każdy czyn i każdą rzecz tajną, dobrą czy złą. A więc cała ta księga bez tych dwóch ostatnich wersetów byłaby bez sensu. Byłaby podobna do ksiąg innych ludów. A tak ona w sposób mistrzowski daje nam receptę. Tak. Ta cała konstrukcja tej księgi, która nas bombarduje takimi rzeczami, już nie chcę używać słów, bo miałem ostre słowa, żeby to określić. Ale właśnie dzięki takiej konfiguracji tych słów i ich nagromadzeniu, gdy przychodzi na końcu nam takie piękne stwierdzenie, licz się z Bogiem, usiłuj trzymać się Jego słów, aby się Jemu podobać, że to jest Twój obowiązek, że Bóg będzie sądził człowieka, nagle nas mobilizuje do współdziałania z Bogiem. I nagle wiemy, że Bóg, który jest wieczny, ma do czynienia z człowiekiem, którego sobie stworzył i którego ma i wczoraj, i dzisiaj, i jutro. Bóg jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Jest, a nie był, a dzisiaj już nie jest, bo ich nie ma. I wtedy sięgamy do innych części Pisma Świętego, do innych ksiąg, wtedy Izraelita sięga do innych swoich ksiąg i tam widzi zupełnie inny kontekst swego życia. A więc Salomon nam nie podaje prawdy. On nam kontrastuje różne okoliczności życia, abyśmy sami doszli do Boga, który jest prawdą. Bój się Boga i trzymaj się Jego słów. Gdy patrzymy na księgę Hioba, to ona również jest pełna niewłaściwych rad. I tam najwięcej tekstu jest poświęconego, czy miejsca poświęconego Bildadowi, Sofarowi, Elifasowi i Elichu. I oni mówią, a chrześcijanie nieraz ich cytują jako Pismo Święte. Zauważyłem to. I potem chrześcijanie wyciąga jakieś wnioski z ich wypowiedzi, albo też ich wypowiedziami swoje wnioski, jak uzasadnia, nie rozróżniając, że ci ludzie nie mówili prawdy. Że Bóg właśnie to im powiedział, im zagroził też prawie, że śmiercią. Że Hiob był bardzo blisko prawdy, ale jednego mu tylko brakowało. Myśmy już o tym mówili, więc teraz nie będę teraz tego rozwijał. Dlatego też na księgę Hioba trzeba spojrzeć również w sposób właściwy. Celem tej księgi Hioba jest dokładnie coś innego niż cel księgi Kaznodziei. Kaznodzieja ukazywał Boga, który się trzyma z daleka od ludzkich spraw. Natomiast pocieszyciele Hioba mówią, że Bóg nieustannie sprawuje pieczę nad przebiegiem wydarzeń i przez różne wydarzenia w naszym życiu przejawia swój sąd, a więc cały czas się wtrąca w nasze życie. I spójrzcie, jak my, jako ludzie XXI wieku, też jesteśmy tym niejako określeni. My też takie mamy podejście. Bóg chciał, Bóg zabrał, ktoś stracił nogę w wypadku, bo no, niechcący się stało, Bóg chciał. Ktoś inny wiedział, że nie wolno ręki tam wsadzać, wsadził i ucięło mu 5 palców. Bóg chciał. I my tak cały czas mówimy, nie wyciągając zupełnie innych wniosków, dopiero z czasem może mądrzejemy. A tymczasem przyjaciele Hioba cały czas są skupieni na tym, żeby Boga zadowolić. I są przerażeni, gdy Hiob mówi, że on się tym nie przejmuje. Że nic złego nie uczynił i że Bóg nie ma powodów go karać. Oni są przerażeni, że on się nie płaszczy przed Bogiem. Ale Hiob ma inne podejście do Boga. Zauważcie, Hiob Boga w tamtych czasach. To są czasy jeszcze przed Abrahamem. On Boga, Stwórcę, którego czuł w swojej duszy, nazywa przyjacielem. Kochani, ja jestem nieraz pod wrażeniem, ze łzami, teraz bym chętnie zapłakał. On wtedy nazywał Boga przyjacielem. Nawet uczniowie kiedyś zapytali Pana Jezusa, gdy tego niewidomego zobaczyli, Jan 9 rozdział, Panie, kto zgrzeszył, on czy jego rodzice? To jest właśnie myślenie tych 4 przyjaciół. Kara, za jaki grzech tu spadła. A Jezus mówi, nie. Takim się urodził, po to, żebym ja miał okazję go uzdrowić. Ale to, że jest ślepy, po prostu taki jest przypadek. Tak się zdarzyło w ramach normalnych działań, gdy ludzie się rodzą, żyją, umierają. Jest normalna kolej rzeczy, gdy człowiek człowiekowi daje życie. To się dzieje. I oczywiście, że logicznym jest oczekiwanie, że Bóg nad światem spełnia kontrolę. Że się wszystko dzieje zgodnie z Jego wolą. I tak. Ale nie uważajmy, że każdy szczegół, że każda rzecz dobra i zła są Bogu przypisane. W ogólności tak. To, że ktoś zbudował dom, w tym domu zrobił takie i różne urządzenia i są wszyscy szczęśliwi do czasu, aż 3-letnia dziewczynka biegnąc uderzyła głową w schody i rościła sobie tak poważnie, że dzisiaj jako dorosła kobieta ma szramę na czole. I oczywiście winny jest dziadek, który ten dom zbudował, bo nie zadbał o to, żeby te schody nie raniły tak głęboko. No więc nie możemy w ten sposób na wszystko patrzeć na Boga. Hiob wyczuwał, że to właśnie jest coś innego, dlatego też jego słowa brzmiały zupełnie inaczej. On nie czuł przerażenia przed Bogiem. On odczuł zakłopotanie, gdy Bóg zaczął z nim rozmawiać. Zakłopotanie, tak, a nie przerażenie. Powiedział, że kładę rękę moją na ustach, zamilknę, mądrzejszy jesteś, nie wiedziałem. Bóg go skorygował, ukazał mu właściwą perspektywę. Hiob zrozumiał, że drogi Boga są wyższe od naszych, że jakiś jest cel dla niego niezrozumiały i stąd ta prawdziwa mądrość właśnie wynikająca z ostatnich rozdziałów tej księgi powiada, że to, co jedyną mądrością tego świata na pozór logiczną, że Bóg wszystko robi, każdą rzecz dobrą i złą w szczegółach robi, jest błędną mądrością. Dlatego, że pomijamy mądrość Bożą, tą prawdziwą, opartą na sprawiedliwości i suwerenności Boga. Dlatego też ta księga Hioba jest przykładem starotestamentowej mądrości opartej na myśleniu abstrakcyjnym. To, o czym była mowa, to nie była abstrakcja. Bóg nie jest abstrakcją, mimo że niewidzialny. Cierpienie nie jest abstrakcją. Grzech nasz i słabości nie są abstrakcją. ale wszystko razem połączone mówią nam, że Bóg się nami interesuje, Bóg nas do siebie przyciąga jako Ojciec, chce, żebyśmy Go widzieli i słyszeli, żebyśmy Go rozumieli, żebyśmy bicie Jego serca odczuwali, a nie leżeli gdzieś tam w odległości plackiem i dygotali, bo nie wiadomo, jaki jest kaprys Boga, który nas może zmiażdżyć albo nas nie zmiażdży. I właśnie to abstrakcyjne przesłanie tej mądrości nam ukazuje, że Bóg wstąpił w ciele, żył między nami. Tłumaczył dookoła też i uczniom, że ten się urodził po to, żeby dzisiaj mógł widzieć dzięki mnie. Wylał Ducha Świętego i dzisiaj z nami jest, abyśmy wiedzieli, że życiem jest Chrystus, że mądrością jest Chrystus, że wszystkim jest Chrystus i my w Nim bezpieczni jesteśmy. Każdy, kto uwierzy, jest w Nim bezpieczny i też prawdziwie mądry. I stąd spójrzmy jeszcze na przypowieści Salomona, Księgę Przysłów. Jest to też odmienna księga i ma odmienne cele. Ona przede wszystkim nam prezentuje prawa i zasady. A więc nie mądrość cyniczna, nie mądrość abstrakcyjna, lecz konkretne prawa i zasady, które pomagają człowiekowi prowadzić udane życie. I są to tak zwane stare i dobre zasady. I warto się ich trzymać, z tym, że należy je właściwie rozumieć. I przyłóżmy się teraz, ja oczywiście nie będę w moim wykładzie o tym mówił w szczegółach, bo od tego jest konspekt i osobiste studiowanie, to nam zajmie być może i kilkanaście dni. Więc przyłóżmy się, zachęcam, przyłóżmy się. Nie teraz, w swoim czasie, ale się przyłóżmy. Ale ja tylko teraz chcę zachęcić, abyśmy widzieli kontrastowanie życia w mądrości i głupocie. I tu w konspekcie są podane takie wersety, co jest określane jako głupota, a co jest mądrością jako przeciwieństwem tej głupoty. A więc lekkomyślne składanie obietnic, przyrzeczeń, lenistwo, nieuczciwość, nieczystość seksualna, właściwie płciowa, by trzeba powiedzieć nieczystość płciowa, i chyba poprawię to zaraz w konspekcie, bo to szkodzi naszemu życiu. To jest głupota. Ja nieraz mówiłem, że grzech to nie jest sprawa tylko prawa, lecz grzech to jest coś, co nam szkodzi. O tym mówiliśmy wcześniej, omawiając prawo Mojżesza czy Starego Testamentu. I tu właśnie Salomon nam mówi, że to nam szkodzi. I stąd zachęca nas do dobrych rzeczy, które te szkody zmniejszą albo też i wyprodukują pozytywne rzeczy, korzyści, czyli błogosławieństwa. A więc troska o biednych, szacunek dla przełożonych, wychowywanie dzieci w dyscyplinie, a więc nie chodzi o karanie rózgą, o tym jeszcze chcę porozmawiać specjalnie w oddzielnym moim rozważaniu kiedyś, lecz wychowywanie dzieci w dyscyplinie, umiarkowane spożywanie alkoholu, a więc tu nie ma mowy o abstynencji, tylko o umiarkowanym spożywaniu tego napoju, szacunek wobec rodziców, to są właśnie postępowania mądre, które obdarzają korzyściami, czyli błogosławieństwami. I stąd w tych księgach jest mało wyrażeń typowo religijnych, chociaż czasami wystąpią, ale one nie są najważniejsze. Dlatego, że autor chce powiedzieć, iż w życiu nie wszystko musi być kategorycznie religijne, żeby było Boże. I to również bym chciał zaznaczyć, kochani, o tym będziemy mówić, ja mam zamiar trochę po tym zakończeniu, czyli po następnym wykładzie, potem się zająć pewnymi praktycznymi rzeczami z naszego dzisiejszego życia. I chcę powiedzieć, że nie na siłę musimy być religijni całe życie. Każdego dnia, w każdej sekundzie. Mamy być duchowi, bo jesteśmy duchowi, ale duchowy nie znaczy religijny. Gdy moim życiem jest Chrystus, to znaczy, że ja nim tak żyję, jak oddycham tlenem cały czas. Ale to nie znaczy, że będę religijny, że jestem religijny. Dlatego też nie usiłujmy ureligijniać naszego duchowego życia. I właśnie przypowieści nam pomagają w zrozumieniu tego. I tam się koryguje skrajne poglądy ludzi, którzy wszystko uduchowiają, jak tylko się jest to możliwe, jak tylko się da. Dlatego, że uważają, iż świat materialny, fizyczny jest zły. Nieprawda. Materia nie jest zła. Przedmioty nie są złe. Złe jest nieposłuszeństwo objawionej woli Bożej. Bunt wobec Boga. To jest zło. A wszystko dookoła nas możemy używać jako rzeczy przez Boga stworzone lub nam dane na dobre rzeczy, dobrych celach lub złych. Oczywiście, my używamy dla dobrych celów, no bo chcemy mieć korzyści. I stąd jak właściwie wykorzystać przypowieści? Nie trzeba zrozumieć, że są to przenośnie i przypowieści. Szczególnie ułożone powiedzenia. Są to krótkie pouczenia religijne, moralne. Że jest tam użyty język sugestywny, obrazowy. On wymaga od czytelnika pewnego wmyślenia się, podkreślam ten wyraz, wmyślenia się, wdrążenia się w treść. I to w treść podano w formie poetyckiej. A więc to nie są sentencje takie tylko, żeby sobie rzucić i nic więcej. To są bardzo głębokie rzeczy w krótkiej treści, ale w nie trzeba się wgryźć, wmyśleć, zrozumieć. Dlatego cały ten cykl nazwałem rozumna lektura Pisma Świętego. Bo długie, rozwinięte, szczegółowe twierdzenia są trudne do zrozumienia i do przebrnięcia. Dlatego też ta formuła przypowieści, przysłów jest krótką w treści, ale głęboką w zawartości. I stąd tam też się znajdują w tych przypowieściach takie cechy jak rytm, powtórzenia dźwięków, właściwości danych słów. Tego oczywiście my nie widzimy, bo mamy przekład, ale w hebrajskim jest to widoczne, po to, by się łatwiej tego nauczyć na pamięć, sobie przyswoić. Dlatego też my, chrześcijanie, nie powinniśmy wybiegać w naszym rozumieniu poza zamierzone znaczenie. Powinniśmy podejść z rozsądkiem do tych twierdzeń, wiedzieć, że one nawiązują do jakichś prawd, ale tych prawd nie objawiają, tylko nawiązują. Tych prawd należy szukać gdzie indziej. A dla nas ta prawda jest uosobiona w Jezusie Chrystusie, w Jego Słowie i w Duchu Prawdy. Jest to również język przenośny. Już wiemy, co znaczy przenośnia, bośmy o tym mówili przy okazji przypowieści Jezusa. I stąd są tu eufemizmy. A więc patrzmy na te teksty w sposób właściwy. Powiesz Panu swoje sprawy, wtedy się ziszczą wszystkie Twoje zamysły. I siadam. Panie, dziękuję Ci, że moje sprawy i zamysły się ziszczą, a więc dzisiaj na giełdzie stawiam cały swój majątek na tę i tę spółkę. I Panie, pobłogosław tę spółkę i niech te się spełnią, bo napisane jest, że się ziszczą. I to właśnie jest głupota do entej potęgi, gdy ktoś tak to dzisiaj by traktował. Tymczasem tu chodzi o coś innego. Chodzi o to, żeby nasze życie ukierunkować na Boga, Jemu zawierzyć, a On będzie sprawiał, że w nas się będą pojawiać właściwe zamysły i On będzie sprawiał, że się pojawią w naszym życiu również i właściwe czyny. Nieraz głosiłem to i mówiłem: Boże, co byś chciał, abym ja chciał? A ktoś by wziął tylko przypowieści 16:3, to by wtedy Boga zmuszał, żeby ta spółka na giełdzie szła w górę, szybowała, bo wtedy dziecko Boże i przy okazji Boże sprawy będą miały sukces. No więc obawiam się, że może być inaczej. I stąd takie wskazówki hermeneutyczne dla nas. Przypowieści nie są Bożymi gwarancjami. One nie gwarantują automatycznego sukcesu, jak przed chwilą mówiłem, albo też jak przykład podaję. Musimy właściwie rozumieć i nie wyciągać pochopnych wniosków. Polecam teraz konspekt, ja go przeglądam, ale nie chcę teraz wchodzić, bo bym się znów na jakieś 5 minut musiał tu zatrzymać. Przypowieści należy czytać w całości. To jest druga taka uwaga hermeneutyczna. Więc pierwsza mówiła o tym, że nie są gwarancjami. Naszą gwarancją, gwarantem jest Chrystus, osoba, która w sposób właściwy reaguje w danej chwili i nieautomatyczny. A tutaj z kolei, że całość musimy uwzględniać. A więc każdą przypowieść należy rozumieć w kontekście innych przypowieści, całego rozdziału i całej wymowy całej księgi, jak mówiliśmy wcześniej, o co tej księdze chodzi, czy o cyniczną mądrość i tak dalej, i tak dalej. Ale również w kontekście i całego Pisma Świętego. I im bardziej oderwiemy daną przypowieść, tym bardziej potem będziemy błądzić, gdy chodzi o jej objaśnianie. I stąd nasza główna uwaga podczas lektury Księgi Przypowieści to jest to, by uniknąć błędnej interpretacji. I tak trochę dla żartu. Przypowieści 22:14. Usta obcej kobiety są głębokim dołem, wpada weń ten, kto, na kogo Pan się gniewa. I tutaj właśnie w konspekcie autorzy powiadają, to musi być jakiś wielkolud kobieta, która ma tak głębokie usta, że ja mając 1,72 wzrostu się schowam w tych ustach. Oczywiście, że każdy wie, że tu nie chodzi o dosłowność. Ale to jest taki oczywisty przypadek. Ale napotykamy inne, mniej oczywiste, bardziej abstrakcyjne. I wtedy mamy popis kaznodziejów, co oni tam nie nawymyślają na podstawie danej przypowieści. Szkoda, że ja nie mam przykładów żadnych, bo nigdy nie głosiłem takich absurdów, stąd muszę iść dalej. A też nie pamiętam innych kaznodziejów, może wy pamiętacie. Przypowieści zostały tak skonstruowane, żeby łatwiej zapadały w pamięć, a nie po to, żeby z każdej z nich wyartykułować jakąś prawdę. Bo żadna z nich nie ma kompletnego stwierdzenia i nie, żadna z nich nie jest tak skonstruowana, żeby w niej zwięźle była prawda w pigułce. Chodzi po prostu o wywołanie pewnego obrazu w umyśle czytelnika. Droga leniwego jest jak płot kolczasty, lecz ścieżka prawych jest wyrównana. I to właśnie jest taki piękny obraz. Droga leniwego jak płot kolczasty. Ścieżka prawych jest wyrównana. Piękny obraz, prawda? Chyba go rozumiemy. Tutaj też w przypowieści jest taki rozdział 31, używany przez kobiety, gdy są wykłady dla kobiet, jaka ma być dzielna kobieta. Naprawdę piękny rozdział. Ja teraz nikogo nie chcę krytykować ani się śmiać. Wykłady na pewno na ten temat były zawsze interesujące i uważam, że właściwe. Ale muszę powiedzieć, dlatego że ten temat omawiamy, właśnie jak to rozumiemy. Dzielna kobieta, trudno taką, jej wartość przewyższa perły. Serce jej małżonka ufa jej, nie brak jej niczego. I teraz czytamy właśnie, chyba to znacie, prawda? 31 rozdział przypowieści. Dba o wełnę i len, pracuje żwawo swymi rękami. Podobna jest do okrętów handlowych, z daleka przywozi żywność. No, ja mam obraz, gdy w siatach dźwiga tę żywność. Wtedy nie było tak samochodów dużo w PRL-u i się dźwigało w siatach. Wstaje wcześnie, gdy jeszcze jest noc, zobaczcie. Daje żywność swoim domownikom, służącym, co im się należy. Pracą swoich rąk zasadza winnicę, zobaczcie. Jej biodra rzeźko się poruszają już od rana, bo są przepasane do roboty. Wyczuwa pożytek ze swojej pracy i tak dalej. Lampa jej w nocy też nie gaśnie. Wyciąga ręce po kądziel i rękami chwyta wrzeciono. Nie boi się śniegu na swoich domowników, bo dom już też został odgarnięty. No i tak dalej, i tak dalej. Spójrzcie tam jeszcze dalej, to jest więcej. Wyrabia spodnią bieliznę, sprzedaje ją. No w ogóle polecam rozdział, bo wiecie, nie mam czasu teraz na tym zatrzymywać. Piękny obraz. No i teraz gdybyśmy, i gdy ktoś zaczyna to dosłownie do kobiet przyrównywać, naszych żon, to nawet nie ma świadomości, że jest to akrostych. Tak, akrostych. Czyli każdy werset się rozpoczyna od kolejnej litery alfabetu hebrajskiego. My tego nie widzimy, ale po hebrajsku jest to widoczne. I taką formułę właśnie zastosowano w tym fragmencie od wiersza 10 do 31, aby każdy werset kolejną literą alfabetu się rozpoczynał, bo to jest łatwiej zapamiętać, a też przyjemne dla ucha. Dlatego też te wszystkie wyrażenia mogą być przypadkowe albo dobrane, niekoniecznie prawdziwe, gdy chodzi o codzienne wykonanie. Tylko tu chodzi o ogólny obraz kobiety, a nie o to, co ona ma robić i spis czynności dla niej wyznaczany przez szczęśliwego męża. Niektóre przypowieści musimy sobie sami przetłumaczyć, by zrozumieć ich przesłanie, dlatego że już nie istnieją pewne praktyki, a też i instytucje. Dzisiaj my nawet nie wiemy, o co chodzi w tym, co jest powiedziane. Lepsze mieszkanie w kącie dachu niż żona swarliwa i dom obszerny. Proszę bardzo, proszę mi to wyjaśnić. Lepsze mieszkanie w kącie dachu niż żona swarliwa i dom obszerny. Przypowieści 25-24. No, proszę mi to objaśnić, nie słyszę. Kto z nas mieszka na dachu? A mieszkając na dachu, to sobie niech obiera kąt w tym dachu, żeby uniknąć swarliwej żony. I teraz nie będę wyjaśniał, w czym rzecz. Weźcie sobie konspekt i poczytajcie. Ale tu po prostu chodzi o taką, przez taką prostą sprawę. Lepiej mieszkać w garażu niż w przestronnym domu z kobietą, której nigdy nie powinno się poślubić. Powtórzyć? Lepiej jest mieszkać w garażu niż w przestronnym domu z kobietą, której nigdy nie powinno się poślubić. Takie jest przesłanie tej krótkiej wypowiedzi o tym lepszym mieszkaniu w kącie dachu niż żoną swarliwą i niż dom obszerny. A więc chyba już rozumiemy, że się trzeba przypowieściom dokładniej przyglądać, by później też je nie tylko rozumieć, ale i objaśniać. I stąd kilka takich rad. Więc one mają charakter przenośny. I prawda jest gdzieś poza tą formą ukryta. Mają wymowę praktyczną, nie teoretyczną przypowieści. Są zbudowane w sposób łatwy do zapamiętania, a tu nie chodzi o techniczną precyzję. Przypowieści nie mogą usprawiedliwiać czyjegoś egoistycznego postępowania, bo one ogólnym wydźwięku zachęcają do altruizmu. Przypowieści są osadzone w kulturze antycznej i stąd wymagają rozsądnego przeniesienia w nasze realia współczesne. Przypowieści nie są gwarancjami od Boga, ale są to bardziej poetyckie wskazówki do dobrego postępowania. Przypowieści wykorzystują jakąś szczególną formę językową, przesadę, jakiś szczególny rodzaj literacki, by swój cel osiągnąć. Musimy o tym wiedzieć, co zostało użyte. One mają dobre rady, gdy chodzi o mądre podejście do pewnych aspektów życia, ale nie mówią o całym życiu. Przypowieści użyte niewłaściwie mogą usprawiedliwiać czyjś materialistyczny styl życia. Natomiast, kochani, gdy je właściwie wykorzystamy, czego wszystkim życzę, to one nam zapewnią użyteczne wskazówki do dobrego życia, bo naszym życiem jest, ja się z tego ogromnie cieszę, Jezus Chrystus.